Radio Wolna Europa. Historia i współczesność. Audycja Aniny Grabowskiej. Przed mikrofonem autorka.
To był niewątpliwie bardzo szczególny rok w historii państwa, które przyjęło nazwę PRL, Polska Rzeczpospolita Ludowa. Rok 1952. To w tym roku właśnie podpisana została umowa z rządem radzieckim o budowie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, oczywiście na koszt ZSRR. To w tym roku uchwalono konstytucję PRL, która obowiązywała przez lata. To był rok wyborów do Sejmu i Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że kandydaci Frontu Narodowego uzyskali 99,8% ważnych głosów. Takie było poparcie dla władzy, dla konstytucji, dla systemu socjalistycznego. 99,8% obywateli oddało podobno na ten system swoje głosy. To był też rok, w którym odbywał się zlot młodych przodowników budowniczych Polski Ludowej, kiedy wprowadzano obowiązkowe dostawy mleka i mięsa, kiedy ogłaszano, że górnik Szczepan Blaut już wykonał plan sześcioletni, przyjęty zaledwie 2 lata wcześniej, kiedy załoga wrocławskiego Pafa Wagu wzywała do uczczenia czynem produkcyjnym 60. rocznicy urodzin towarzysza Bieruta. A jednocześnie mydło, proszek do prania i cukier można było kupować tylko na kartki. Taki to był ten dość niezwykły rok 1952. 3 maja tego roku w budynku położonym w centrum miasta, w tak zwanym Ogrodzie Angielskim w Monachium nad rzeką Izarą, w pomieszczeniach, które władze amerykańskie otrzymały w dzierżawę od zarządu miasta, a które początkowo przeznaczono na szpital, odbyła się uroczysta inauguracja rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Poprzedziła ją msza święta w kościele świętej Barbary, który uważano za tradycyjny polski kościół z polskim księdzem i polskimi parafianami. Oto archiwalne nagranie pierwszej audycji, jaka popłynęła na falach eteru do Polski. Do słuchaczy przemawiał wtedy przed 45 laty pierwszy dyrektor rozgłośni Jan Nowak-Jeziorański.
Od tej chwili przestajemy być uchodźcami odciętymi od ojczyzny. Zdobywamy możliwość czynnego udziału w życiu społeczeństwa polskiego. Jako ludzie wolni możemy z otwartą przyłbicą bronić interesów i granic Polski. Możemy zachować niezależność myśli i czynów bez obawy narażenia się na prześladowania, czystki i więzienia. Ale zdajemy sobie w pełni sprawę, że Polska Rzesza w wolnym świecie stanowi tylko drobną cząstkę społeczeństwa polskiego. Naród jest tam, gdzie tysiącletnimi korzeniami wrósł w rodzinną ziemię. Otrzymujemy tę nową radiostację z rąk naszych amerykańskich przyjaciół w dniu święta 3 maja, które dla Polaków zawsze było i pozostanie symbolem nadziei. Nadejdzie jeszcze ten dzień, kiedy jutrzenka swobody zabłyśnie znowu nad Warszawą. Będzie to dzień waszego zwycięstwa, waszego triumfu, triumfu narodu, który w najgorszych chwilach nie utracił wiary.
W warszawskim studiu Polskiego Radia rozmawiam dziś z Janem Nowakiem-Jeziorańskim, pierwszym dyrektorem, założycielem rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Panie dyrektorze, były 3 rozdziały w pańskim życiu. Wojenny, radiowy i waszyngtoński. Który pan ocenia jako najważniejszy?
Nie mam żadnej wątpliwości, że rozdział radiowy był ważniejszy niż wojenny, bo ten rozdział wojenny był wielką i zarazem bardzo tragiczną przygodą wojenną. Byłem świadkiem historii, który oglądał jakby obie strony Księżyca, bo Polskę i z perspektywy Warszawy, i z perspektywy Londynu. Ale byłem tylko świadkiem. Nie wywarłem, tak się okoliczności zresztą złożyły na to, ale także i sam fakt, że byłem człowiekiem bardzo młodym. Złożyło się to na to, że ja jednak żadnego wpływu na bieg wydarzeń nie wywarłem w czasie wojny. Może bym wywarł, gdybym znalazł się przed powstaniem na tydzień wcześniej. Tak twierdził Bur Komorowski, ale wtedy, kiedy przyszedłem, to już było za późno, żeby cokolwiek zmienić, bo już decyzje były powzięte i wszystko było w biegu. Natomiast jeśli chodzi o radio, to nabrałem przekonania, nie od razu, ale w ciągu całych lat naszej działalności, że my wywieramy bardzo poważny wpływ na to, co się dzieje w kraju. I być może, gdyby nie nasza radiostacja, to jednak wydarzenia potoczyłyby się jednak inaczej. Gdyby nie było audycji Światło i gdybyśmy nie usiłowali wywierać wpływu powściągającego w 1956 roku, być może Polska przeżyłaby to, co przeżyły Węgry, ale w daleko gorszym rozmiarze.
Ale chciałam jeszcze wrócić na samym początku do pana obecnej działalności waszyngtońskiej.
No więc właśnie. Tutaj z pewnym wahaniem to mówię, bo nie chciałbym, żeby to brzmiało jako jakoś autoreklama, ale bardzo trudno mi powiedzieć, który z tych rozdziałów był ważniejszy, radiowy czy waszyngtoński. Bo jednak fakt, że ja byłem znany Amerykanom z mojej działalności radiowej, otworzył mi drzwi do bardzo wielu decydentów, jak się to mówi. Olbrzymią pomocą był dla mnie Zbigniew Brzeziński. I w rezultacie ja się znalazłem w tej sytuacji, że jednak wywierałem wpływ na politykę supermocarstwa wobec Polski. Niechętnie to mówię, bo jak powiadam, nie chcę podkreślać swoich zasług, ale muszę obiektywnie to stwierdzić, że moja obecność jednak w kilku wypadkach zaważyła i to były różne fazy. I okres KOR-u, i pomocy dla radia, bo radio było w niebezpiecznej sytuacji. Problem obrony praw człowieka. Później kwestia pomocy dla Solidarności, wspierania Solidarności zarówno w sensie politycznym, jak i innym. I wreszcie stan wojenny. Problem sankcji. No i ostatnio sprawa rozszerzenia NATO. Jednak w miarę upływu czasu znajdowałem coraz większy posłuch. Po prostu dlatego, że nie prosiłem ani o żadne stanowisko, ani o pieniądze i nauczono się tego, że moje rady, moje oceny mają pewną wartość.
Zresztą dowodem tego jest przyznanie panu przez prezydenta Clintona ostatnio najwyższego cywilnego odznaczenia amerykańskiego Orderu Wolności, Medalu Wolności.
Tak, bo to wynikało ze zbieżności interesów Stanów Zjednoczonych i Polski. Stany Zjednoczone wspierały nasze dążenia do demokracji i odzyskania niezależności, a następnie konsolidowania tej demokracji. I moja służba Polsce była jednocześnie jednak służbą Stanów Zjednoczonych. Także to odznaczenie w pewnym sensie było dla mnie właśnie symbolem łączności czy zbieżności interesów i celów Stanów Zjednoczonych i Polski.
Panie dyrektorze, jeśli pan pozwoli, chciałabym rozmowy z panem uzupełniać i ilustrować małymi wstawkami, że tak powiem, ze strony przeciwnej, z obozu władzy komunistycznej. Zareagowała ona natychmiast na powstanie rozgłośni Polski w prawdziwie histeryczny sposób. Na przykład na łamach ówczesnego życia Warszawy ukazywały się felietony niejakiego pana Bolesława Wójcickiego, który podpisywał się pseudonimem Sław. Otóż pan Sław już w październiku 1952 roku, czyli zaledwie kilka miesięcy po powstaniu rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa, tak pisał.
Choćby mi Coca-Colajczyk przysięgał 100 razy dziennie na brzytwę i ręcznik proroka, czyli Mikołajczyka, iż wraz z Wolną Europą mówi w imieniu Polski, wiemy odtąd z najbardziej miarodajnego źródła, iż naprawdę przemawia on, Mikołajczyk, głos Ameryki, Fraies Europa, w imieniu polakożercy Adenauera, polakożercy Kaisera, mordercy Polaków Guderiana. Tak więc każdy Polak, który mimo wszystko słucha nadal głosu Ameryki czy Freies Europa, ma odtąd absolutną pewność usłyszenia. Po pierwsze, głosu hitlerowca wysiedlonego z Polski czy Czechosłowacji, ziejącego nienawiścią do Polski i do naszych granic, a posługującego się, drodzy rodacy, wystrzępionym od obłudnych frazesów językiem emigracyjnego zdrajcy. Po drugie, ma absolutną pewność usłyszenia tekstu dokładnie skontrolowanego przez hitlerowców z Bonn i ściśle zgodnego z polakożerczą linią polityki hitlerowsko-amerykańskiej. Wnioski każdy sam wysnuje.
Była to jedna z pierwszych reakcji w prasie PRL na powstanie rozgłośni Polski Radia Wolna Europa. Teraz rozmawiam w dalszym ciągu w studiu warszawskim Polskiego Radia z twórcą rozgłośni, Janem Nowakiem Jeziorańskim. Panie dyrektorze, teraz wróćmy na moment do samego początku. Jest rok 1950, 51, 52. Jaką pan miał koncepcję przy tworzeniu rozgłośni Polskiej RWE, przy dobieraniu personelu?
Jeśli chodzi o dobór personelu, uważałem, że kryterium zasadniczym musi być talent. Miałem z czego wybierać. Ta emigracja była wtedy niezwykle bogata w talenty, bo przecież to była emigracja po wrześniu 1939 roku i po roku 1945. A więc miała w swoich szeregach wielu ludzi o niezwykłych talentach, zarówno wśród dziennikarzy, pisarzy, jak na przykład aktorów. Ale chciałem połączyć to kryterium jednocześnie z pewną równowagą polityczną. Zależało mi na tym, żeby to była jak gdyby koalicja jedności narodowej. W miarę możliwości. I rzeczywiście tak się stało, że myśmy mieli przedstawicieli wszystkich kierunków, bo powiedzmy Tadeusz Celt reprezentował Mikołajczyka i PSL, Trościanko, Stronnictwo Narodowe, Gamarnikow czy Sznarbachowski, PPS, mówię prawdziwymi nazwiskami, operuję, słuchacze pamiętają jako Góreckiego, Wolski, czyli Tański był PPS i w ten sposób zapewniało to pewną równowagę w naszych programach. Więc tym się kierowałem i wydaje mi się, że istotnie udało mi się dobrać zespół, który zadecydował o sukcesie, bo nawet najlepszy kierownik czy naczelny redaktor niczego nie dokona, jeżeli nie ma pierwszorzędnego garnituru ludzkiego. Ale drugie pytanie...
Chodzi o koncepcję rozgłośni, mam na myśli koncepcję programową.
Tak, otóż proszę pani, ja przeszedłem przez szkołę BBC i odkryłem tam pewną zasadniczą słabość. Mianowicie to, że myśmy tam byli w gruncie rzeczy tłumaczami, a programy redagowali Anglicy, którzy nie umieli się dostosować do zainteresowań polskich, do polskiej tradycji. I te programy poza dziennikami radiowymi, które były doskonałe, ale też miały swoją słabą stronę, nie były po prostu dostosowane do mentalności polskiej. Otóż moja koncepcja była, że to musi być namiastka Polskiego Radia. Inaczej mówiąc, że to musi być radio, w którym będzie wszystko dla wszystkich, tak jak w sklepie samoobsługowym, ale jednocześnie to musi być naprawdę radio polskie, które będzie niejako zastępowało wolne polskie radio, tak jak ono, jakie ono by było, gdyby nadawało w Polsce wolnej i niepodległej. To było założenie i zasadnicza różnica między BBC a Wolną Europą polegała na tym, że myśmy mieli całkowitą autonomię w bardzo obszernych granicach. I dzięki temu można było dostosowywać ten program do zainteresowań słuchaczy, rozwinąć swobodnie twórczą inicjatywę zespołu i poszczególnych ludzi i przemawiać wszystkim jak Polacy do Polaków. I tego nie da się symulować. Słuchacz wyczuwał, że mówią do niego Polacy, którzy kierują się jednak troską o ten kraj, a nie Amerykanie, którzy się ukrywają za Polakami. To moje pierwsze pytanie do Amerykanów było, czy to ma być głos Ameryki, czy to ma być głos Polaków, czy też to ma być głos Ameryki udający głos Polaków. I od początku mi powiedziano, nie, to ma być głos Polski.
Wkrótce po rozpoczęciu działalności rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, Ministerstwo Obrony Narodowej PRL wydało książkę dwóch publicystów, Mirosława Azębskiego i Lucjana Wolanowskiego. Książka była zatytułowana Czy Stanisław Talarek musiał umrzeć? I miało z niej wynikać, że za samobójczą śmierć polskiego marynarza winę ponoszą pracownicy Wolnej Europy, którzy chcieli go namówić do współpracy z wywiadem amerykańskim. Oto fragment rozdziału zatytułowanego Bagno nad Izarą, w którym czytamy, że w zamierzchłych czasach na północ od Monachium roztaczały się grząskie trzęsawiska pokryte lasem i że od wieków klasy rządzące Niemiec miały skłonność do zamieniania takich bagnisk na place defilad wojskowych lub na obozy koncentracyjne.
Tamto właśnie, na podmonachijskich bagnach, rozbiło swe namioty tak zwane Radio Wolna Europa. Przez słowo namioty należy rozumieć kompleks budowli, które z zewnątrz przypominają koszary. Około 1200 osób pracuje w tym bastionie amerykańskiej propagandy na Europę, wybudowanym za blisko 200 tysięcy funtów szterlingów. Wejścia strzeże niemiecka Policja Federalna. Trzy rozgłośnie, a właściwie nadajniki radiowe, mieszczą się w Holzkirchen i pod Mannheim w Niemczech oraz w Lizbonie, stolicy Portugalii. Cały ten aparat propagandowy dysponuje 24 rozgłośniami o mocy od 10 do 135 tysięcy kW. Łączny program tych rozgłośni, jaki w ciągu doby płynie w 6 językach do krajów demokracji ludowej, wynosi 57 godzin.
To był taki typowy przykład propagandy partyjnej z lat 50., natomiast później, w latach 60., próbowano już dokonać analizy programu rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Wydawnictwo Iskry, a właściwie Wszechnica Społeczno-Polityczna ZMS, wydała książeczkę Leszka Gabriela Imperialistyczna dywersja.
Nie mogąc podważyć faktu szerokiej dyskusji społeczeństwa polskiego nad tezami na piąty zjazd, wielkiego zainteresowania przebiegiem obrad, doniosłości uchwał, Wolna Europa musiała szukać punktu zaczepienia dla swej dywersyjnej działalności w oszczerstwach i insynuacjach. Przeciwstawianiu społeczeństwa władzy służyć ma również systematyczna polityka oczerniania poszczególnych działaczy partyjnych i rządowych. Perfidnie wymyślona plotka, trudno sprawdzalne oszustwo podane w formie faktów są szczególnie widoczne w audycji Fakty, Wydarzenia, Opinie. Aktualny kurs dywersyjnej działalności Radia Wolna Europa zmierza do podrywania autorytetu partii i czołowych przywódców PZPR w związku z ożywioną dyskusją nad uchwałami piątego zjazdu KCPZPR. Sztucznego dzielenia narodu na poszczególne grupy, warstwy i wzajemne przeciwstawianie ich sobie. Aktywnego oddziaływania na środowiska twórcze i naukowe w kierunku oderwania ich od partii. Siania zamętu i niezadowolenia wśród klasy robotniczej poprzez wyolbrzymianie istniejących trudności. Wykorzystanie podstawy hierarchii kościelnej dla skłócenia narodu. Tutaj zbiegają się intencje i uzupełniają działania. Hierarchia stwarza incydenty, często wręcz dostarcza gotowego materiału. Tak było na przykład z orędziem biskupów polskich do biskupów niemieckich, a antykomunistyczne ośrodki przez swe kanały prasowe i radiowe nadają im rozgłos i wykorzystują dla antypolskich celów.
W takim stylu pozornie rzeczowym i analitycznym pisano o Wolnej Europie w Polsce w końcu lat 60. To akurat był fragment z książeczki Imperialistyczna dywersja pana Leszka Gabriela. Wracam do rozmowy z twórcą rozgłośni polskiej Janem Nowakiem Jeziorańskim. Rozmawiamy w warszawskim studiu Polskiego Radia. Jaką chwilę w ciągu tych 25 lat radiowych uważa pan za najszczęśliwszą, najbardziej udaną, najbardziej pomyślną z pańskiego punktu widzenia?
Dwa były najszczęśliwsze dni w moim długim życiu. Jedno to była inauguracja radia 3 maja 52 roku. A druga to był 29 sierpień 89 roku, kiedy wróciłem do Polski.
Jest 29 sierpnia 1989 roku, godzina 14.31. Na lotnisku Okęcie w Warszawie wylądował właśnie rejsowy samolot Pan American. Na jego pokładzie Jan Nowak-Jeziorański, legendarny kurier z Warszawy. Wraz z grupą kilkudziesięciu osób stoją na płycie lotniska. Wśród witających rozpoznają ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, Johna Davisa, przedstawicieli polskiego parlamentu, Zofię Kuratowską, Bronisława Geremka, Jacka Kuronia, Andrzeja Celińskiego. Do samolotu podjeżdża trap i w drzwiach samolotu ukazuje się kurier z Warszawy. W jasnym garniturze, torba przerzucona przez ramię, w lewym ręku kapelusz. Uśmiechnięty i wzruszony. Pierwsza doskakuje Ewa Matuszewska i wręcza mu kwiaty.
Szczytowy moment całego mojego życia. Nie chciałbym naśladować papieża, ale miałbym ochotę pocałować tę polską ziemię. Tak jak się całuje bliską osobę po rozłące, która trwa 45 lat. Mnie się wydaje, że zamyka się w tym momencie to wielkie koło, które się rozpoczęło dla mnie 3 października 1944 roku, kiedy dniu kapitulacji, drugiej kapitulacji Warszawy, razem z Gretą, moją żoną, przekraczaliśmy barykadę na rogu Śniadeckich i placu przed Politechniką. I dzisiaj wracam po 45 latach. Mi się wydaje, że to jakby zakończenie mojej trzeciej wyprawy. Mógł wam zapłać za to.
Jest pan tutaj legendą. Jak pan się czuje te pierwsze chwile w Warszawie?
Jestem w tej chwili tak oszołomiony wrażeniami i uczuciami, że właściwie niewiele już więcej mogę powiedzieć.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję. Witaj Warszawo.
To był reportaż z pierwszej wizyty Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie, przekazany telefonicznie do naszego biura w Paryżu, następnie do Monachium i tego samego dnia nadany w programie Rozgłośni Polski Radia Wolna Europa.
Sam fakt, że to szczęście i tę euforię przeżywał cały zespół i że to się udzielało, to był nastrój, którego nie zdołam oddać w słowach, ale myśmy mieli właściwie to uczucie, że my w jakimś sensie powracamy do Polski. Że my będziemy, nasze głosy będą obecne we wszystkich polskich domostwach, jak Polska długa i szeroka. I zarówno w tych gospodarstwach wiejskich, jak i w mieszkaniach ludzi mieszkających czy w Warszawie, czy we Wrocławiu. Więc to był niewątpliwie najszczęśliwsza chwila.
I zresztą sprawdza się, panie dyrektorze, po tylu latach, mamy okazję rozmawiać ze sobą w studiu Polskiego Radia i przygotowujemy audycję dla programu pierwszego Polskiego Radia. To jest wzruszająca chwila.
To jest wzruszająca. Myśmy przed chwilą sobie powiedzieli, czy myśmy mogli sobie wyobrażać,
że to będzie miało
że
być
będziemy
za naszego
siedzieli
życia.
Tu w studio Polskiego Radia i nagrywać, mówić o wolnej Europie. To jest spełnienie marzeń, które wydawały się snem.
On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim.
Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany połapan, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany połapan.
Na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał i ciążył w łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał.
Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajtany po wam pad, a mury rudą, rudą, rudą i pogrzebią stary świat. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajtany po wam pad, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli ilu ich...
Radio Wolna Europa. Historia i współczesność. Była to audycja Aliny Grabowskiej przy współpracy Niny Michalskiej. Realizacja Zbigniewa Oko.
Zwalali pomniki i rwali w kruk.
Ten z nami, ten przeciw nam, to sam, ten nasz najgorszy wróg.
A śpiewak także był sam, patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk. A mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg. Patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroku huk. A mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg.
Wolna Europa. Historia i współczesność. Audycja Aliny Grabowskiej. Przed mikrofonem autorka.
Witam Państwa. Tematem dzisiejszej audycji będą kontakty, jakie rozgłośnia Polska Radio Wolna Europa utrzymywała z Polakami w kraju. W latach represji stalinowskich i poststalinowskich za takie kontakty można było zapłacić więzieniem, wyrokiem, prześladowaniami dotykającymi całą rodzinę. Żelazna zasada obowiązująca w Radiu Wolna Europa brzmiała: za żadną cenę nie wolno nikogo narazić na represje. Nikt w Polsce czy w innych krajach tak zwanego obozu nie może ucierpieć z powodu dostarczenia nam jakichś wiadomości czy opinii. O kontaktach z ludźmi z kraju opowiada Zygmunt Michałowski, który był dyrektorem rozgłośni w latach 1976 do roku 1982.
Proszę Pani, może powiem najprzód, o co tutaj chodziło. Otóż nie chodziło specjalnie o jakieś konkretne informacje, chociaż to też mieliśmy, rzecz jasna. W każdej rozmowie się to zdarzało. Ale mnie specjalnie chodziło o to, żeby utrzymać jakiś kontakt duchowy z jak najszerszą warstwą Polaków, których mieliśmy jakiś dostęp. Więc ja nie szukałem specjalnie kontaktów z ludźmi, którzy mieli mi coś bardzo ciekawego i dokładnego powiedzieć, tylko się najchętniej widywałem ze wszystkimi. I ja tutaj sobie zrobiłem teraz z pamięci, ja nigdy nie robiłem żadnych niestety notatek, z pamięci zrobiłem sobie niewielką listę osób, z którymi rozmawiałem. Otóż zaczynam: Kisielewski, Bartoszewski, Micewski, Jan Józef Lipski, Lipiński, Michnik, Woźniakowski, Holzer, Paweł Herc. No, mógłbym to dalej. To wskazuje Pani ta lista na różnorodność tych ludzi i środowisk. Mnie chodziło o to, żeby utrzymać ten kontakt z Polską. I tutaj znowu wszedłem w ślady mojego poprzednika Jana Nowaka, który bardzo to pielęgnował, te spotkania. To musiało być w największej dyskrecji robione, dlatego że groziły wtedy represje ludziom. Jakie? Naukowiec, który chce jeździć za granicę, utrzymywać te kontakty w interesie także i Polski, i polskiej nauki. Jeżeli go złapią na czymś, prawda, na tym, że on się kontaktuje z tymi agentami rzekomymi amerykańskimi, to znaczy z nami, no to wtedy konsekwencje tego były bardzo niedobre. Ja miałem pełen szacunek dla tych ludzi, którzy brali na siebie to ryzyko, tak samo i osobiste, w interesie naszej sprawy wspólnej. I to było też dla mnie wielkim poparciem moralnym, że o co mi chodziło? Pytałem się o co? Pytałem się, czy mają jakieś krytyki pod adresem radiostacji naszej linii politycznej, czy mają jakieś konkretne przykłady, jakichś błędów, które by trzeba było naprawić, sprostować i tak dalej. Czy wyrażają aprobatę dla naszej generalnej linii. To był celem konkretnym takich rozmów. Ale wie pani, jak to w rozmowie? No jeden mówi o tym, a drugi mówi o innym. No, zacznę może od Kisielewskiego, bo Kisiel to był wielki przyjaciel naszej radiostacji. Człowiek nieustraszony, który zresztą korzystał ze specjalnego statusu, dlatego że wiadomo było, że on sobie kpi z wszystkiego, za tymi kpinami były bardzo poważne myśli polityczne, ale bądź co bądź to był wyjątek ten Kisielewski.
Właśnie, bo się zawsze nazywało, że Stefan Kisielewski przyjeżdża do Monachium, bo tutaj ma ortopedę swojego, który mu tam, prawda, jakieś buty specjalne szykuje. To taka była formalnie, się to tak nazywało i on otrzymywał zgodę i paszport, prawda, na to, żeby tutaj przyjeżdżać.
Drugą taką osobą, którą trzeba by wymienić jednym z pierwszych, to był Bartoszewski. Późniejszy profesor, minister Bartoszewski miał ten dar, że potrafił bardzo dużo mówić, szczegółowo analizować sytuację ludzi i tak dalej. Przyznam się szczerze, że dla mnie to było za dużo. To znaczy, że jak ja z nim rozmawiałem, to po upływie pewnego czasu, on mówił jak karabin maszynowy i po upływie pewnego czasu ja już nie mogłem tego absorbować wszystkiego, ale to było zupełnie nieocenione źródło, właśnie źródło takie, które mi obrazowało pogląd elity polskiej intelektualnej na sytuację, na to, co się dzieje i tak dalej. W Bartoszewskim też spotykałem się bardzo często, też go otrzymałem, że tak powiem, w spadku po Janie Nowaku. Potem był, powiedzmy, z KOR-u, no więc widziałem się z Janem Józefem Lipskim, widziałem się z profesorem Lipińskim w Kanadzie. Pojechałem wtedy do Waszyngtonu i po drodze, że tak powiem, wylądowałem w Kanadzie na to, żeby się spotkać z profesorem Lipińskim. Jakie problemy tam wypływały? Na przykład z profesorem Lipińskim problem polegał dla mnie na tym, że ja chciałem się na niego powołać, bo to była postać znana w Polsce i on był w KOR-ze, prawda?
Był jednym z twórców KOR-u, inicjatorem.
Ja się chciałem w Waszyngtonie na niego powołać. Więc trochę się rozgadałem o profesorze Lipińskim, ale chciałbym teraz przejść do Michnika.
Tak.
To znowu było zupełnie co innego. Michnik wtedy, młody człowiek, który całym swoim wyglądem, zachowaniem się mógł należeć do takiego ruchu protestu na Zachodzie, 68 rok, rozumie pani? Także ja chciałem wykorzystać Michnika, który robił wrażenie sympatyczne, był bardzo inteligentny, miał znakomity umysł polityczny. Chciałem to wykorzystać i urządziłem spotkanie między Michnikiem a dyrektorem Radia Wolna Europa, Amerykaninem, ale urodzonym i wychowanym, właściwie urodzonym w Ameryce, ale wychowanym w Anglii, intelektualistą, człowiekiem niezmiernie inteligentnym i znającym się na rzeczy. Zetknąłem ich razem.
Mówi pan o Jimie Brownie.
O Jimie Brownie mówię, tak? I to był znakomity pomysł, uważam, dlatego że Michnik odpowiadał natychmiast na pytania. Ja byłem jako tłumacz. Pamiętam tego jednych takich pytań. To było, o ile sobie przypominam, to było przed wizytą Cartera w Warszawie, w Polsce. I na to Jim Brown zapytał się, jak to? Przecież wizyta w Polsce to oznacza pewną aprobatę tego, co tam się stało przedtem. A Michnik natychmiast powiedział, wcale nie, proszę pana, dlatego że sytuacja się zmienia. Dzisiaj to jest aprobata dla istnienia opozycji w Polsce.
Dla ruchu, który teraz jest.
Dla ruchu,
jest,
który się formuje, a nie dla tego, co było przedtem. Wtedy wizyta byłaby szkodliwa. Dzisiaj ta wizyta nie jest szkodliwa.
W chwili, kiedy już ten ruch jest.
No, ale wróćmy jeszcze do takich ważniejszych osób, jak na przykład Stomma i Turowicz.
Znaczy kręgi, powiedzmy, katolickie.
Katolicy Stomma i Turowicz odwiedzili nas kiedyś, monachium, i pamiętam doskonale, była rozmowa z Łatynińskim i zapytaliśmy się o to najważniejsze pytanie, co sądzą o naszej linii radiowej. I na to doskonale pamiętam, że Stomma i Turowicz powiedział, nic nie potrzebujecie zmieniać. Róbcie dalej tak, jak robicie, to jest zupełnie w porządku. To jest to, co potrzeba. A ta linia nasza to była linia właśnie popierająca program polityczny stworzony w Polsce przez opozycję demokratyczną. Ten program, który został, właściwie stał się wtedy programem Solidarności. Ja tu nie mówię o szczegółach, tylko mówię o całej koncepcji. Koncepcja była, że trzeba zwiększyć swobody obywatelskie, prawa ludzkie, prawa robotnicze w Polsce i trzeba ograniczyć nadużycia władzy. W ten sposób się poszerza, prawda, w sferę wolności i sferę demokracji. A to było właśnie naszym zadaniem, w sposób pokojowy. Więc ja jak najbardziej kładę na to nacisk, że trzeba odgraniczać się w pewnym sensie od zbyt jaskrawych, ostrych haseł, które nie miały żadnej szansy realizacji, a wprowadzały element kontrowersji. Andrzej Micewski był jednym z naszych bardzo ważnych informatorów, dlatego że on miał możliwość przebywania za granicą i wyjeżdżania z Polski. Dlaczego? Dlatego, że wydawał we Wiedniu w pewnym okresie czasu taki miesięcznik czy kwartalnik episkopatu, z ramienia episkopatu. I on nam dostarczał masę informacji, tak samo pisownie i telefonicznie. Także chętnie tutaj o nim bym wspomniał, bo na to sobie zasłużył. No, były też takie drobiazgi, jak takie incydenty, jak na przykład z Chojeckim, którym kiedyś spotkałem Chojeckiego, który wyjechał za granicę z jakimś większym zespołem. I chodziło o to, że tam w tym zespole tam jakiś, ktoś tam nie bardzo był pewny i tak dalej. No, ale ja chciałem z nim porozmawiać, bo z tego windąśmy jeździli. I te parę rzeczy, które chciałam się od niego dowiedzieć, się dowiedziałam.
A właśnie, jesteśmy w punkcie, czy pan się nie obawiał, że o tych kontaktach może się dowiedzieć jakiś agent, którego my mamy w naszym zespole? Bo w ogóle w tej chwili bardzo dużo rozmaite takie osoby, które piszą dzisiaj w Polsce o, ja wiem, o działalności SB i MSW, są tacy, prawda, pisarze, nazwijmy ich. I bez przerwy słyszę, że u nas było zatrzęsienie agentów, że wszystko donosili. Ja nie wiem, ja widziałam telewizyjną wypowiedź profesora Bartoszewskiego, który powiedział, że nigdy nie miał najmniejszych kłopotów z tego powodu, że z nami utrzymywał tak bliskie kontakty.
Tak, ale myśmy byli bardzo ostrożni. Ja pamiętam doskonale, że z profesorem Bartoszewskim byliśmy bardzo ostrożni. Często przychodzili obok siebie, jakbyśmy w ogóle nie znali się na jakichś spotkaniach. Jedno Monachium było, drugie było gdzieś indziej. Powiem panie, ja, moim zdaniem nie było żadnych takich wpadek. To znaczy, nikt o tym nie wiedział. Była dyskrecja po stronie naszej, była kompletna dyskrecja. Nawet ten słynny as wywiadu, nie pamiętam jego nazwiska, też nikogo przecież nie wpakował, bo nie wiedział.
Czy kiedykolwiek doszło do pana coś takiego, że ktoś jakikolwiek represją był z tego powodu poddany?
Nigdy, nigdy nie doszło. I tak samo jak byłem w Rzymie przed, parę tygodni przed stanem wojennym, to tak samo spotykałem się tam z bardzo wybitnymi polskimi osobistościami, jak profesor Geisztor, jak profesor Gieremek, jak profesor Roztworowski, nieżyjący już, Mazowiecki i jego ówczesny towarzysz Cywiński. Nie pamiętam, żeby ktokolwiek robił im później z tego powodu jakieś zarzuty po naturalnie już ogłoszeniu stanu wojennego.
Fragmenty rozmowy z dyrektorem rozgłośni w latach 76-82 Zygmuntem Michałowskim. Dalszy ciąg tej rozmowy będziemy nadawali w kolejnych odcinkach naszego cyklu. Przełom w kontaktach rozgłośni z Polakami w kraju nastąpił w połowie 1988 roku, kiedy ówczesny nasz dyrektor Marek Łatyński otworzył radio dla bezpośrednich rozmów telefonicznych prowadzonych z Polską przez naszego korespondenta paryskiego Macieja Morawskiego.
Halo?
Czołem panie Jacku.
Ja jeszcze jedną informację przekażę. Gdzieś koło 10 zostałem zatrzymany, 11, przepraszam. Zostałem zatrzymany, wzięto mnie z domu, zawieziono do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie odbyła się ze mną długa i bardzo niekonkretna rozmowa ostrzegawcza.
Ta informacja nagrana przez Macieja Morawskiego 23 sierpnia 1988 roku natychmiast poszła w eter i być może powstrzymała ówczesne władze od dalszych represji wobec Jacka Kuronia. Panie Macieju, ile pan tych rozmów telefonicznych z Paryża nagrał w ciągu kilku lat, poczynając od 1988 roku?
Droga pani Alino, nie mam pojęcia. Przypuszczam, że jakieś kilkaset. Po prostu z Paryża było łatwiej się dodzwonić do Warszawy niż z Monachium. Do tego genialny paryski technik na moją prośbę skonstruował podłączony pod zwykły telefon aparat do nagrywania na kasetki. No i ruszyło pełną parą. To był chyba jeden z najciekawszych okresów w mym życiu. Kiedyś był w paryskim biurze Radia Wolna Europa alarm bombowy. Kazano wszystkim wyjść. Po prostu ktoś zadzwonił do jednej z paryskich redakcji, że za chwilę wyleci w powietrze biuro reakcyjnej wrogiej rozgłośni, tej amerykańskiej rozgłośni Radio Wolna Europa. Ja zostałem, bo musiałem nagrać korespondencję bodajże redaktora Stefana Bratkowskiego. Nie wie pani, co się stało? Wpadła francuska policja. Komisarz niesamowicie mnie wymyślał. Ale na szczęście, nim wpadł ten komisarz, ja już nagrałem Bratkowskiego.
Proszę może powiedzieć dzisiaj słuchaczom, po tylu latach słuchaczom programu Pierwszego Polskiego Radia, czym pan się kierował, wybierając takie lub inne tematy do rozmowy?
Proszę pani, w zasadzie uzgadniałem rozmówców i tematy z mym dyrektorem w Monachium, także no tak. Z innymi członkami kierownictwa, na przykład z panią. Ale nieraz kierowałem się, jakby to powiedzieć, własnym wyczuciem, własnym instynktem. Brakło czasu. Czasami coś wyskoczyło o 7 wieczór, czy o 9 wieczór. Dzwoniłem po prostu do tych ludzi, którzy mym zdaniem na te lub inne aktualne tematy mieli naprawdę coś do powiedzenia.
Czyli pan musiał, przepraszam bardzo, ale pan musiał być niesłychanie na bieżąco wszystkie sprawy.
Proszę pani, miałem stały dopływ depesz agencyjnych, agencji amerykańskich oraz także świetnej agencji francuskiej AFP.
Tak. I wiedział pan dokładnie, co się w Polsce dzieje, żeby do właściwego człowieka
tak
zadzwonić
jest, tak jest.
I zadać.
Wie pani, zdarzało mi się, że przychodziłem do biura w nocy, że dzwoniłem na przykład, nie wiem, o 11, 12 w nocy, czy nawet kiedyś zadzwoniłem o 3 nad ranem, bo coś usłyszałem w radiu, w francuskim radiu usłyszałem pewną bardzo ciekawą informację z Polski. Mi się zdaje, że to szło o zajścia w Krakowie. Wtedy bodajże dzwoniłem, nie, to nie było do Rokity, do kogoś w Krakowie. Dzwoniłem pytać się, bo bardzo często dzwoniłem do obecnego posła Rokity, który był świetnym rozmówcą, który dawał mi wspaniałe sprawozdania z Krakowa.
Jednym z rozmówców Macieja Morawskiego w Warszawie był Adam Michnik. Oto rozmowa nagrana w połowie 1988 roku.
Z Paryża mówi Maciej Morawski, zwracam się do pana Adama Michnika. Proszę pana, jak ocenia pan ogólnokrajową sytuację?
Ja słyszałem przez telefon oświadczenie moich przyjaciół z Komitetu Solidarności w Hucie imienia Lenina, który się przekształcił właśnie w tym oświadczeniu w Komitet Stajkowy. W tym oświadczeniu się mówi, że robotnicy Huty Lenina popierają strajkujących górników i portowców, że z dniem jutrzejszym ogłaszają gotowość strajkową huty, że natychmiast ogłoszą strajk w momencie użycia siły i przekształcają się w komitet strajkowy, że wzywają dyrekcję huty do pełnej realizacji ustaleń z kwietnia i wreszcie przypominają, że legalizacja Solidarności jest podstawowym warunkiem wprowadzenia Polski na drogę reform. To jest sformułowanie identyczne ze sformułowaniem Lecha Wałęsy. Mnie się wydaje, że sytuacja jest bardzo trudna i wymagająca wielkiej odpowiedzialności od ludzi rządzących dziś Polską. Strajkujący wykazują ogromną odpowiedzialność, spokój, cierpliwość, konsekwencje. Chciałoby się, żeby druga strona przypomniała sobie duch sierpniowych porozumień, a nie żyła ciągle obsesją stanu wojennego.
To było nagranie archiwalne rozmowy z Adamem Michnikiem dla Radia Wolna Europa z połowy 1988 roku. Po przegranych wyborach w czerwcu 1989 roku także partia komunistyczna uzyskała pewien dostęp do anten rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. Właśnie dlatego, że przełom odbył się bez przelania kropli krwi. Słuchaczom chcieliśmy zaprezentować oba punkty widzenia.
Tu studio paryskie, Radia Wolna Europa, łączę się z Warszawą, łączę się z posłem Włodzimierzem Cimoszewiczem, przewodniczącym Parlamentarnego Klubu Lewicy Demokratycznej. Panie pośle, śpieszę pytać o oświadczenie, które ostatnio złożył pan w Sejmie, o poparcie, jakie wyraził pan, co prawda z pewnymi zastrzeżeniami, dla rządu premiera Mazowieckiego.
Tak. Jak pan pewnie się orientuje, w moim klubie doszło do podziałów, część posłów wystąpiła, dlatego uznaliśmy potrzebę określenia naszego stanowiska w najważniejszych sprawach kraju. Tego dotyczyło oświadczenie. Założeniem tego oświadczenia było potwierdzenie deklarowanej już wcześniej naszej zgody, naszego poparcia dla rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego. Uważamy, że rząd ten osiągnął już spore sukcesy. Uważamy, że cieszy się dużym poparciem społecznym. Uważamy wreszcie, że reformy są w toku i nie należy ich przerywać. Jednocześnie przedstawiliśmy otwarcie i chcielibyśmy to robić w przyszłości, nasze zastrzeżenia dotyczące konkretnych aspektów polityki rządu. Są to w szczególności nasze zastrzeżenia dotyczące zbyt głębokiego spadku stopy życiowej, zbyt dużego spadku spożycia żywności, niepokojących tendencji w budownictwie mieszkaniowym, bardzo złej sytuacji w rolnictwie, złych perspektyw zatrudnienia i wypoczynku młodzieży itd., itd. Jest tego sporo, nie chciałbym tego dramatyzować. Te swoje uwagi, swoje zastrzeżenia traktujemy jako propozycję do rozmowy, do dyskusji z rządem. Nie jest to chęć podstawiania nogi rządowi, przeciwnie, chcielibyśmy pomóc razem pokonywać się trudności.
Mówiąc o trudnej sytuacji w Polsce, o trudnej sytuacji w budownictwie, w rolnictwie, nie wspomniał jednak poseł Cimoszewicz o tym, po kim przejęty został ten stan spraw w kraju, jakie to było dziedzictwo. A teraz wracam do rozmowy z Maciejem Morawskim, który wówczas przeprowadzał te telefoniczne połączenia, telefoniczne korespondencje zbierał. Panie Macieju, czy był ktoś, kto panu odmówił wypowiedzi dla Radia Wolna Europa?
Proszę pani, raczej ludzie nie odmawiali. Co prawda raz żona pewnego wybitnego, niezależnego działacza i publicysty powiedziała mi, niech pan przestanie dzwonić do mojego biednego męża. On ma ochotę wiele panu powiedzieć. On ma ochotę po prostu zaistnieć na antenie Radia Wolna Europa.
Aha, no to dlaczego przestać dzwonić do niego?
Ona powiedziała tak, ale on jest ciężko chory na serce i równocześnie boi się i wie pan, może pan spowodować jakiś zawał.
Rozumiem.
To wydarzenie miało miejsce, rzecz jasna, przed okrągłym stołem.
Oczywiście. A czy były jakieś inne przypadki, no, pewnych napięć podczas takich rozmów telefonicznych z Paryża do Polski, że ktoś mówił, no tak, dobrze, chętnie powiem, chętnie będę rozmawiał, ale jednak mam tu takie, a takie zastrzeżenia, czy coś takiego?
Raczej nie, ale na przykład taki, z takich zabawniejszych incydentów, to kiedyś rozmawiałem w owym wczesnym okresie z pewnym posłem, chyba, o jeśli nie mylę, z posłem katolickim. Po rozmowie ze mną ów poseł ku memu najwyższemu zdumieniu powiedział, zaraz dzwonię do biura politycznego powiedzieć, że z panem rozmawiałem.
Żeby się dowiedzieli od niego.
No właśnie, zapytałem się, panie pośle, dlaczego? Przecież i tak wiedzą. No, i tak usłyszą w radiu, a pewno jest podsłuch. On powiedział, proszę pana, panie redaktorze, ja chcę, żeby biuro polityczne się ode mnie tego dowiedziało.
To bardzo zabawne. Niemniej, pan był prawdziwą instytucją, panie Macieju, w owych latach i kiedy pan przyjechał potem do Polski, pierwszy, prawda? Pan był pierwszym naszym pracownikiem, który w Polsce się pojawił. Wszyscy wiedzieli, to jest Maciej Morawski z Paryża.
Przyjechałem z panem Blokerem, amerykańskim dyrektorem biura paryskiego. W 1989 roku między dwoma turami wyborów w ramach oficjalnej wizyty prezydenta Mitterranda przyjechałem samolotem, który przywiózł dziennikarzy towarzyszących prezydentowi Francji.
To była pierwsza wizyta przedstawiciela rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Polsce. Dziękuję bardzo, panie Macieju.
Serdecznie pani dziękuję.
W studiu Polskiego Radia witam pana posła Piotra Nowina-Konopkę. Chciałam pana zapytać o taką rzecz. Mianowicie pan w pewnym okresie, na przełomie lat 88, 89, 90 współpracował z rozgłośnią polską. Chciałam pana spytać, co ta rozgłośnia dla ludzi pańskiego pokolenia znaczyła? Co ten program wtedy znaczył? Czy państwo słuchaliście Radia Wolna Europa?
Ja bym powiedział tak, że po pierwsze ludzie mojego pokolenia słyszeli to radio w domach przez wiele, wiele lat od małego. Ja jeszcze pamiętam, kiedy mój ojciec miał radio kryształkowe, co już dzisiaj sobie mało kto wyobraża. I czasem można było sięgnąć po te słuchawki. I tam też piszczała Wolna Europa przez te różne szumy, chrzęsty, chrzonki i inne hałasy. Ale to można powiedzieć, że człowiek, małe dziecko, słyszy te radio. Potem zaczynał się etap słuchania radia, wtedy, kiedy wydarzały się różne ważne sprawy od Budapesztu. To chyba pamiętam jako pierwszą taką audycję radiową Wolnej Europy, którą słuchałem. No a potem szły wszystkie nasze miesiące polskie. A pod koniec lat 80. to już sytuacja stała się zupełnie inna, dlatego że to nie tylko była historia pewnego przekazu informacji do społeczeństwa polskiego, to także dla mnie, dla moich kolegów wtedy w Gdańsku, ale też i w innych miejscach Polski, Wolna Europa stała się po prostu, no przepraszam za taki skrót myślowy, narzędziem pracy, dlatego że to był sposób komunikowania się w sytuacji, kiedy Trybuna Ludu o nas nie pisała, albo pisała tak, że czytać się tego nie dało. Polskie Radio no, niewiele odbiegało, chociaż troszkę odbiegało, ale jednak w sumie przekazywało tą samą gamę informacji, jaką środki właśnie typu Trybuna Ludu. O telewizji nie wspomnieć. No i chodziło o to, że my często pozamykani w jakichś dziwnych miejscach typu Stocznia Gdańska czy Plebania Świętej Brygidy, no po prostu nie mieliśmy żadnego sposobu dotarcia do opinii publicznej, o który to dostęp dramatycznie zupełnie walczyliśmy. I od tego zależało, czy działania bardzo lokalne, bardzo ograniczone dotrą do szerszej opinii publicznej. I Wolna Europa była jedną z tych nielicznych, a w pewnym momencie nawet podstawową rozgłośnią i podstawowym kanałem informacyjnym, dzięki czemu Polska się dowiadywała, co na się na przykład dzieje w maju 1988 roku w okrążonej Stoczni Gdańskiej, a my dowiadywaliśmy się, co się dzieje w Nowej Hucie, co się dzieje w innych miejscach, gdzie te garstki ludzi, bo przecież tak to wyglądało, walczyły o coś, co wtedy wydawało się być wielu ludziom jakimś takim zupełnym, zupełną nierzeczywistością i brakiem wyobraźni. A okazało się, że dało podwaliny wielkiej rewolucji wykraczającej poza polskie granice.
W studiu Polskiego Radia gościliśmy posła Piotra Nowina-Konopkę. Jak państwo wiedzą, audycjom naszym towarzyszą utwory Jacka Kaczmarskiego. Oto Obława według Wysockiego.
Obławy już przeżyłem dwie, dziękuję dosyć. Zjeżona sierść, spłąkany wzrok, zmętniała myśl. Wciąż czuję obce wonie, obce słyszę głosy. I innym wilkom nie dowierzam nie od dziś. Wszakże trudno jest polować samotnikom. Złownego zwierza oczyszczono cały las. Poczułem łup, do ziemi głodny pysk przytykam. W ten straszny ból i stokroć odeń gorszy trzask. Strzeżcie się wilki, strzeżcie się przynęty. Strzeżcie się wilki, strzeżcie ludzkiej łaski. Zostawił na was wróg zawzięty potrzaski. Już moja prawa łapa tkwi w żelaznych szczękach. I jej nie wyrwę, choćbym wszystkich użył sił. A królik w pętli, moja zguba i przynęta. Czerwone oczy przerażone we mnie wbił. Ale i jemu śmierć pisana, on nie winien. Ten, co zostawił wnyki, to dopiero wróg. To z jego marnie zginę rąk, jak zwierzę ginie. Dostanę pałką, w łeb nim warknąć będę mógł. Strzeżcie się wilki, strzeżcie się przynęty. Strzeżcie się wilki, strzeżcie ludzkiej łaski. Zostawił na was wróg zawzięty potrzaski.
Radio Wolna Europa. Historia i współczesność. Była to audycja Aliny Grabowskiej przy współpracy Niny Michalskiej. Realizacja Zbigniewa Oko.
Niejedna przestrzeń jeszcze mój usłyszy głos. Na własnej łapie szczęk zaciskam straszny uchwyt. Ona nie moja już w niewoli musi zgnić. Już pęka kość i własnej krwi mam pełne żuchwy. Jednym szarpnięciem się uwalniam, żeby żyć. Strzeżcie się wilki, strzeżcie się przynęty. Strzeżcie się wilki, strzeżcie ludzkiej łaski. Zastawił na was wróg zawzięty potrzaski. Słuchajcie głosu trójłapego, choć z daleka. Krew szybko wsiąka w ziemię, strach zabija czas. Słuchajcie bracia, wyje do was wilk kaleka. Trzeba odrzucić to, co w nas zniewala nas. I po dziś dzień nagania strzelec czy kłusownik, przyzwyczajony do czytania tropów map, przez zęby mówi: oto jest wilk wolny. Kiedy na śniegu ujrzy ślady Trojgała,
strzeżcie się wilki, strzeżcie się przynęty, strzeżcie się wilki, strzeżcie ludzkiej łaski, zastawił na was wróg zawzięty potrzaski.